Popołudnie wnet.
Popołudnie 3 kwietnia, bardzo gorące, bo bardzo dużo się dzieje. Witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Jankowski, będziemy razem do godziny 18. Starali się Państwu ten świat opowiedzieć. 3 rzeczy się dzieją, przynajmniej 3 rzeczy się dzieją aktualnie w Warszawie. Po pierwsze, rolnicy przeszli przez pół Warszawy, paralizując dobry kawał stolicy. Teraz są pod Sejmem, tam kończą swój protest. To jest oczywiście protest Agrounii, czyli tego związku, któremu dowodzi, o ile dobrze pamiętam, pan Michał Kołodziejczak, który od kilku miesięcy robi rządowi pewne problemy i równocześnie trwają od godziny 13 rozmowy w Centrum Dialogu Społecznego z nauczycielami. Wiemy już, że Związek Zawodowy Solidarność, ta część nauczycieli, która jest zrzeszona w Solidarności, wydaje się, że chce podpisać porozumienie z rządem na tych warunkach, jakie udało się wynegocjować, ale pozostałe 2 centrale związkowe, w tym oczywiście Związek Nauczycielstwa Polskiego, jest przeciw i cały czas trwają rozmowy. My postaramy się na salę rozmów przenieść, a przynajmniej poinformować Państwa od razu, jak tylko będą znane jakieś konkluzje z tego kolejnego dnia rozmów. Jak Państwo wszyscy wiecie, na 8 kwietnia, czyli już za kilka dni, jest zapowiedziany protest nauczycieli w czasie egzaminów 8-klasistów. Pytanie, czy do niego dojdzie, tego nie wiemy. I coś, co się dzieje nie od dzisiaj, nie od wczoraj, czyli konflikt polskiego rządu z Komisją Europejską, a zwłaszcza z jej wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem z socjalistów. I dzisiaj kolejna odsłona tejże wojny się rozpoczyna. Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie o naruszenie prawa unijnego. Sprawa dotyczy nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów. Komisja Europejska uruchamia także debatę na temat umocnienia praworządności w Unii Europejskiej. I dalej czytamy w komunikacie: Komisja Europejska, według Komisji Europejskiej, nowy system dyscyplinarny podważa niezawisłość polskich sądów, nie oferując koniecznych gwarancji, by chronić ich przed kontrolą polityczną. To wszystko oczywiście w nawiązaniu do nowej Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, która zajęła się między innymi tymi sędziami, którzy wysłali pytania prejudencjalne do TSUE w sprawie różnych ustaw uchwalanych przez Sejm. 3 sprawy, 2 godziny. Startujemy z Popołudniem Wnet.
Popołudnie Wnet.
Na początek polityk Zbigniew Gryglas, wiceprezes partii Porozumienie, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam ciepło wszystkich warszawiaków i słuchaczy Radia Wnet. To cudowny dzień. Muszę państwu powiedzieć, że
i ja
do radia szedłem, i Krakusów także, do radia szedłem w dużej części pieszo, trochę tramwajem, i widziałem roześmianych ludzi, radosnych. No, ta aura sprzyja takiemu dobremu nastrojowi.
Ja tą samą trasę pokonywałem trochę wcześniej niż pan poseł z Sejmu do nas do studia, też piechotą, bo tramwaje nie jeździły, bo był protest rolników, nie dało się przejechać. Pan jak ocenia ten protest rolników, który trwa? To jest kolejna odsłona tego protestu.
Ja muszę powiedzieć, że ja go troszkę nie rozumiem, bo jak widzę determinację ministra Ardanowskiego i taką rzeczywiście wolę, i nie tylko wolę, ale też konkretne czyny w bardzo wielu obszarach. Ostatnio przysłuchiwałem się całej koncepcji odbudowy polskiego systemu pasz. No to naprawdę robi wielkie wrażenie. Rzeczywiście minister Ardanowski jest taką osobą, która wie, do czego zmierza, ma ten jasny cel i go z determinacją realizuje. No, w tym kontekście naprawdę sugerowałbym rolnikom, by usiedli do rozmów i wyjaśniali te kwestie z ministrem. To jest człowiek bardzo otwarty. To jest człowiek, który, no, z którym można rozmawiać na wiele problemów. Pracowałem z nim w komisji energii wspólnie, więc naprawdę doceniałem tą jego taką zdolność osiągania porozumienia, dialogu.
Pytanie, na ile ta zdolność dialogowania wypadnie w Sejmie, bo dzisiaj wieczorem, późnym wieczorem debata w Sejmie nad wotum nieufności wobec ministra Ardanowskiego, ale my ten temat przekierujemy na inną rozmowę, bo pan poseł nie jest ekspertem od rolnictwa, przecież tylko od energetyki. No,
tak, jestem, można powiedzieć, działkowcem, bo bardzo lubię coś tam sobie uprawić pod domem, ale
nie na skalę przemysłową.
Nie na wielką skalę, natomiast oczywiście rolnictwo dzisiaj jest taką bardzo ważną gałęzią polskiej gospodarki. Nasz eksport rolny bije kolejne rekordy. Nasza żywność jest bardzo dobra, jest ceniona na rynkach światowych, rynkach europejskich i nie można tej gałęzi gospodarki tutaj nie doceniać. Nasi rolnicy pracują ciężko, osiągają dobre rezultaty i to naprawdę przyszłość przed rolnictwem.
Rolnictwo także się rozstrzyga między innymi w Brukseli, dokąd pan poseł się wybiera z piątego miejsca w Warszawie. Z jakim programem, co będzie istotą pana kampanii?
Panie doktorze, tak, będę prosił warszawiaków i mieszkańców podwarszawskich powiatów o poparcie mojej kandydatury. Jestem kandydatem na liście Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości numer 5 w okręgu 4 Warszawa. Moje hasło kampanii to nie będziemy niemi. Jestem dobrze przygotowany do pracy w parlamencie, znam dwa języki, które są uważane za robocze w Komisji Europejskiej. Pracowałem w Komisji przez kilka miesięcy. Brałem też udział w negocjacjach akcesyjnych. To, co jest dla Polski najbardziej istotne i czym chcę się zająć, o tym mówi bardzo często pan premier Mateusz Morawiecki, to regulacje. Polska albo przegrywa, albo wygrywa na regulacjach. Niestety dotychczas najczęściej przegrywaliśmy, bo te regulacje były dla nas niekorzystne. Jako przykład podam choćby sektor transportu, dyrektywy transportowe, które chcą, czy jakby celem tych dyrektyw jest uderzenie w polski transport, w polskich przewoźników. Więc musimy się tym zająć, musimy dbać o to, żeby te dyrektywy, te regulacje unijne były dla nas korzystne, bo one decydują o polskim sukcesie bądź porażce. Chcemy, żeby tych sukcesów było jak najwięcej.
Tak się składa, że właśnie w tej chwili Parlament Europejski debatuje nad pakietem mobilności, czyli tą regulacją, która ma ograniczyć wolność świadczenia usług w ramach jednolitego rynku na rzecz zabezpieczenia socjalnego dla pracowników. Podkreślił pan, że najważniejsze są regulacje. No, 3,5 roku rządów PiS-u mija i nie ma rewolucyjnej zmiany, żeby Polska lepiej o te regulacje walczyła.
Na razie, panie redaktorze, mamy na tym polu trochę sukcesów. Ta dyrektywa debata nad nią została odłożona w czasie. To już sukces. Zabiegamy na wielu polach o polskie interesy, choćby na tym polu energetycznym. Budujemy sojusze. Ja często podkreślam, że Polska dzisiaj buduje skuteczne sojusze w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale także w ramach Trójmorza. Ta koncepcja jeszcze kilka lat temu była uznawana za niepoważną, za taką, która nie ma szans na realizację. Dzisiaj, po wizycie Donalda Trumpa i uczestnictwie w szczycie Trójmorza w Warszawie, po bardzo konkretnym szczycie w Bukareszcie, już wiemy, że Trójmorze to realny projekt i będzie realizowany w ostatnich miesiącach.
Rozmawiamy. Przykładu pakietu mobilności na Radzie Europejskiej żadne z państw Grupy Wyszehradzkiej nie poparło Polski. Węgry się wstrzymały, tylko Rumunia razem z nami głosowała przeciwko na Radzie Europejskiej.
Tak, Rumunia to taki dobry przykład. Mamy coraz ściślejszą współpracę.
To
mamy
jak wygląda ta
wspólne interesy.
Jak wygląda ta siła regionu?
Panie redaktorze, to oczywiście nie jest łatwe zadanie, żeby te interesy skoordynować, żeby to działanie skoordynować krajów, ale udaje nam się coraz lepiej to robić. Już nie ma takich sytuacji, jakie bywały w przeszłości, że to Polska łamała przyjęte ustalenia. To było bardzo, bardzo przykre dla naszych przyjaciół.
No i teraz to nas zdradzają.
Niedopuszczalne w praktyce międzynarodowej. Nie zdradzają nas. Myśmy wiedzieli o takim zachowaniu, uprzedzali nas nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele węgierscy także o tym. Ja muszę panu powiedzieć, że także musimy rozumieć te uwarunkowania wewnętrzne krajów wyszehradzkich czy krajów Trójmorza. My się uczymy tego i robimy to coraz lepiej, rozumiemy naszych partnerów i przez to zrozumienie prowadzi droga do rzeczywistej, dobrej, korzystnej dla wszystkich stron współpracy. Ale dzisiaj dla nikogo już nie pozostaje wątpliwością, że ten ciężar gospodarczy Europy przenosi się na wschód, że nasze kraje są tymi krajami, które rozwijają się najszybciej, są takimi czempionami. Będziemy gonić zachodnią Europę, jak powiedział premier, za 10 lat Hiszpania, Włochy, a w kolejnych latach także Niemcy.
Panie pośle, w tej kampanii to nie technikalia, to nie szczegółowe regulacje są na pierwszym planie kampanii wyborczej i debaty publicznej, tylko sprawy po pierwsze przyszłości Unii Europejskiej, a po drugie naszych relacji z Komisją Europejską. Zaczęliśmy naszą dzisiejszą audycję od tego komunikatu dzisiaj z Komisji Europejskiej z Brukseli od Fransa Timmermansa, że kolejny front sporu o praworządności się otwiera. No i widać, że tutaj nie ma. Miało być w ramach rekonstrukcji rządu, także zmiany premiera, miało być nowe otwarcie z Komisją Europejską, miało być lepsze relacje, no a one są być może coraz gorsze.
Panie doktorze, one gorsze nie są, ale no cóż, począć na to, że pan Timmermans prowadzi z Polską prywatną wojnę, że wykorzystuje te relacje z naszym krajem do swojej wewnętrznej kampanii na przewodniczącego Komisji Europejskiej. To jest smutne bardzo, bo wszyscy łudziliśmy się, że tego typu działania charakterystyczne dla polityki wewnętrznej i to takich krajów, powiedziałbym, o niskich standardach demokratycznych, one przenoszą się do Brukseli. To niezwykle smutne. Ja muszę panu powiedzieć, że no, nie znajduję innego wytłumaczenia na tą reakcję komisji, jak tylko brak znajomości realiów polskich. No, gdyby komisarz Timmermans zadał sobie trud i przeanalizował kilka przypadków ciężkich przewinień sędziów, także Sądu Najwyższego, ale i innych sądów. Były te przypadki sędziego, który przywłaszczył sobie cudzą własność w jednym czy w drugim przypadku. No, my musimy na to reagować. Nie może być tak, że będą decydowali o naszej przyszłości, o naszym losie osoby, które no, nie są czyste, krystaliczne, które nie mają w ten sposób takiego autorytetu, by sądzić podsądnych.
Kiedy pan poseł obserwuje aktualną sytuację w wymiarze sprawiedliwości, także te konflikty z Komisją Europejską, to myśli pan, że warto było realizować tą wersję reformy wymiaru sprawiedliwości, którą zaserwował Zbigniew Ziobro?
Wie pan, pewnie wiedząc to, co wiemy dzisiaj, inaczej byśmy może skonstruowali te działania, ale kierunek był właściwy. Ten kierunek to no, dokończenie takiej...
Bo dla zwykłego człowieka niewiele się zmieniło, a być może jest jeszcze gorzej, kolejki są jeszcze dłuższe, rozprawy trwają jeszcze więcej miesięcy, lat dla przedsiębiorców. Także chyba nie jest łatwiej w sądach, a mamy konflikt z Komisją Europejską, mamy no, sprawę, że opozycja nie uznaje chociażby Trybunału Konstytucyjnego.
Tak, panie doktorze, ale bez zmian na górze, bez zmian w KRS-ie, który przecież decyduje o kształcie sądów powszechnych, bez zmian w Sądzie Najwyższym, proces zmian w całym sądownictwie, także tym na poziomie sądów powszechnych, rejonowych, okręgowych, tam, gdzie rzeczywiście rozstrzygane są sprawy Polaków, nie będzie możliwe i trzeba sobie uświadomić.
Ale stanowisko pani prezes Gersdorf był potrzebny, nie był potrzebny?
No z dzisiejszej perspektywy widzimy, że trzeba było do tego podejść inaczej, ale cóż, no też
To jest refleksja pana posła, czy jest refleksja obozu politycznego, obozu rządzącego?
Ja mogę mówić za siebie w tym zakresie i muszę powiedzieć tak, że czasem w polityce też trzeba przyznać się do do błędu i powiedzieć, tak, myliliśmy się w jakiejś części, ale co do generaliów, co do zasady, nie myliliśmy się i ten kierunek, który został obrany, jest właściwy, jest potrzebny i on jest konieczny do wdrożenia. Ja muszę Państwu przypomnieć, że te zmiany na poziomie sądów powszechnych są właśnie teraz projektowane i będą dokonywane, więc to nie jest tak, że one nie dotkną, czy nie będą zauważone przez społeczeństwo. To się właśnie stanie. No, my dzisiaj dyskutujemy o wprowadzeniu instytucji sędziego pokoju, która to instytucja mogłaby odciążyć sądy powszechne od wielu spraw i tym samym skrócić.
Niedawno Ministerstwo Sprawiedliwości, w tym wiceminister Marcin Warchoł, który był gościem Popołudnia Wnet, mówił, że taka zmiana być może jest bardzo fajna, bardzo atrakcyjna, ale niezgodna z konstytucją.
No nie, my tego typu instytucje, chociaż no, w innym kształcie, mieliśmy w przeszłości, więc to
ale
nie jest...
Ale nie w reżimie prawnym obecnej ustawy ze zasadniczej.
Zgoda, no ale to myślę można tak skonstruować, żeby wpisywało się w przepisy konstytucyjne, to po pierwsze. Ja w tych reformach poszedłbym nawet dalej. Ja często rozmawiając z przedsiębiorcami, zwłaszcza tymi z Zachodu, myślę o tym, by rozważyć w Polsce powrót do koncepcji ławy przysięgłych. Ja przypomnę, że ona w międzywojennej Polsce obowiązywała i spełniała taką rolę urealnienia procesów sądowych i samych postępowań, więc to też jest warte rozważenia. Myślę, że potrzebujemy w sądownictwie rewolucji, bo ewolucja chyba już nic nie zmieni,
ja myślałem,
nic
że
nie przyniesie.
Rewolucję to już przeszliśmy. 8 nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, 7 nowelizacji o Sądzie Najwyższym, no to już taka rewolucja, której trudno sobie wyobrazić większą rewolucję poza jakąś gilotyną na
Panie
rynku
doktorze,
Starego Miasta.
Ale ja mówię cały czas o poziomie sądów powszechnych, to jest ten obszar, w którym reformy będą odczuwalne dla Kowalskiego, dla Nowaka.
Cztery lata mijają i one nie są odczuwalne.
Bardzo ważne.
Przyjdzie moment, gdzie trzeba się rozliczyć, tak, że okej, udało się uchwalić x ustaw o jednym sądzie, x o drugim sądzie, wszystko, sądy najwyższe, jeszcze więcej o KRS-ie, ale dla zwykłego Kowalskiego nie zmieniło się nic.
Nie, panie redaktorze, to uproszczenie. No,
skarga nadzwyczajna w ogóle nie działa.
Choćby kwestia losowego przyznawania spraw, to bardzo ważna sprawa. Ona rzeczywiście no, prowadzi do takiego obiektywizmu możliwości no, realizacji tych zadań sądów w sposób bardziej sprawiedliwy i to ważny element. Tych kolejnych zmian właśnie na dole przede wszystkim potrzebujemy i one będą realizowane w kolejnych miesiącach.
Zmiany na dole w wymiarze sprawiedliwości, zmiany na górze w rządzie. Już dzisiaj się spekuluje dość otwarcie, że minister Czerwińska jednak opuści rząd Mateusza Morawieckiego. Pan poseł może to potwierdzić?
Ja mogę powiedzieć tak, że wiele na to wskazuje, że będziemy mieli do czynienia z taką rekonstrukcją wielkanocną rządu, tak możemy to określić. I no to będzie zmiana na kilku stanowiskach, ale oczywiście nie uprzedzajmy faktów. Decyzje w tym zakresie podejmie pan premier i na te decyzje proponuję poczekać.
Te decyzje są konsultowane także z partią Porozumienie. Pan premier ma wiedzę, kto może się zmienić?
Te decyzje oczywiście są konsultowane w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale zanim będą publicznie ogłoszone, no, są utrzymywane w tajemnicy i tak pozostanie.
Ale to jest tak, że one już trwają i pan poseł jest elementem tych pertraktacji. Ma pan wiedzę, pan w kierownictwie partii koalicyjnej, czy to jest tak, już było spotkanie z szefostwem PiS-u i były informacje, tego odwołujemy albo tego, to się już toczy?
Panie doktorze, nic nie uda się panu ze mnie wyciągnąć.
Ale ja nie chcę
zakresie.
Nazwisk, tylko chcę etapu, gdzie jesteśmy w tej rekonstrukcji. Ona już zapadła, nie zapadła?
Trwają ustalenia, powiedziałbym ostatnie ustalenia, więc myślę, że niebawem, tak jak powiedziałem, w ramach rekonstrukcji wielkanocnej państwo się dowiecie o tym, jakie te zmiany nastąpią.
Ale to jest taka maszyna, która wprawiona w ruch już się nie zatrzyma, czy ją można jeszcze cofnąć i żadnej rekonstrukcji ani wielkanocnej, ani majówkowej, ani na noc świętego Jana nie będzie?
Panie doktorze, ja w ciągu tych niespełna 4 lat funkcjonowania w polityce przekonałem się, że jest to taka najbardziej zmienna
każdą maszynę
naszej
można
rzeczywistości.
Cofnąć także maszynę pod tytułem rekonstrukcji.
Jak ostatnio rozmawiałem z moim synem, który w tej chwili przygotowuje się do egzaminu i z matematyki, powiedział: tato, ile zmiennych jest w polityce? Powiedziałem: synu, bardzo dużo. Tak wiele zmiennych, że właściwie trudno sobie wyobrazić takie równanie, które moglibyśmy wpisać. No i co więcej, rozwiązać w łatwy sposób to równanie.
Wywołał pan poseł temat szkoły i do niego jeszcze przejdziemy, ale chciałbym o tą sytuację budżetową, co się ze szkolnictwem przecież wiąże, wyjaśnić, jak wy jako Porozumienie patrzycie na tą, po pierwsze, nową piątkę Prawa i Sprawiedliwości i możliwości jej finansowania, bo zdaje się, że minister Czerwińska, która była bardzo bliską współpracowniczką premiera Gowina, jest sceptyczna wobec możliwości finansowania tych propozycji.
Wie pan, to jest rola ministra finansów i ja, pracując w administracji wiele lat, często spotykałem się z taką sytuacją, no, gdzieś na zespołach międzyresortowych, że przedstawialiśmy o to ciekawe propozycje, ale minister finansów mówił non possumus, bo są takie ograniczenia budżetowe, które mogą tutaj powodować niemożność realizacji.
Chyba nie może tego powiedzieć, może tylko powiedzieć non possumus, składając swoją rezygnację i odchodząc z ministerstwa.
No nie, pani minister jest doskonałym ministrem finansów. Ja muszę powiedzieć, że w mojej ocenie to najlepsza minister finansów od czasu suwerennej Polski, od 89 roku, więc życzylibyśmy sobie, żeby pozostała na tym stanowisku jak najdłużej, by nasz budżet państwa był w tak dobrych rękach, jak jest w tej chwili w rękach pani minister. Przede wszystkim ta strona dochodowa wygląda bardzo dobrze. Pamiętam sprzed kilku tygodni taką konferencję, wszyscy pamiętamy tą konferencję na Stadionie Narodowym Ministerstwa Finansów, także pana premiera. No i dla mnie imponujące te mechanizmy, te działania, które zostały podjęte przez resort, które zmierzają do usprawnienia pracy służb podatkowych. One przynoszą gigantyczne efekty i dzisiaj właściwie wszyscy nam zazdroszczą tych systemów, wdrożenia ich w praktyce i osiąganych rezultatów.
Dzięki takiego fachowca straci.
I dzięki tym działaniom jest możliwe przyjęcie dzisiaj wielu programów społecznych. To jest cel gabinetu pana premiera Morawieckiego. Wspieramy polskie rodziny i to jest taka inwestycja w przyszłość. To jest dobra inwestycja. To nie jest całkowicie program społeczny,
jeżeli odchodzi tak dobry minister finansów jak Teresa Czerwińska, to dobrze świadczy o sytuacji budżetowej, źle świadczy?
Panie redaktorze, no praca w resorcie jest, zwłaszcza na stanowisku ministra, jest niezwykłym obciążeniem. To jest, można powiedzieć, takie życie na takim nadzwyczajnym biegu. Żyje się niezwykle intensywnie i ta praca pochłania całkowicie. Oczywiście dzieje się to kosztem tego życia osobistego, kosztem naszych rodzin. No ale cóż, taka jest nasza misja, taka jest rola polityka, by angażował się w te sprawy państwa, w sprawy ogółu i tak to właśnie,
panie pośle,
tak to właśnie jest.
Wziąć pana wypowiedź i tak oddzielić retorykę od treści, tej treści byłoby bardzo, bardzo niewiele. To już
bardzo dużo, panie redaktorze. Starałem się wytłumaczyć państwu sytuację, jak ona w rzeczywistości wygląda.
W prostych, żołnierskich słowach odchodzi minister finansów wobec sprzeciwu na wydatki budżetowe. No to nie brzmi uspokajająco.
No nie, tak sytuacji bym nie postrzegał. My poradzimy sobie z tą sytuacją i także z deficytem budżetowym. On będzie utrzymany w ryzach pomimo tych dużych wydatków, relatywnie dużych, jak na nasze
tylko
możliwości.
Tylko wszystko na to wskazuje już
państwa.
Nie rękami minister Czerwińskiej, tylko kogo właśnie? Sam pan premier obejmie takiego ministra finansów?
Panie redaktorze, ja nie jestem upoważniony, żeby odpowiadać na takie pytania.
No dobrze, to może by nam pójdzie jeszcze sprawniej z jednym tematem, bo tu chyba ma pan swój wkład w politykę rządu. Wczoraj na Komisji Energii i Skarbu Państwa minister Krzysztof Tchórzewski prezentował plan energetyczny Polski do roku 2040 już z wkładem pewnych poprawek i uwag, które napłynęły do tego dokumentu, chociaż proces konsultacyjny cały czas trwa. No i tam jest istotny element morskiej energetyki wiatrowej jako element stabilizacyjny polskiego miksu energetycznego.
Tak, ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że się bardzo cieszę z tego, że my jesteśmy już po takiej fazie analitycznej i po fazie uzgodnieniowej tego projektu i tak jak zapowiedział minister Tchórzewski, projekt tego planu polityki energetycznej Polski stanie się dokumentem rządowym w okolicach wakacji. To bardzo dobra wiadomość. Potrzebuje tego dokumentu cała energetyka, ale w ogóle cała gospodarka, bo w oparciu o ten program będziemy planować rozwój całej polskiej gospodarki. Ja oczywiście najbardziej cieszę się z tego komponentu morskiego, jako przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw morskiej energetyki wiatrowej. Udało nam się przekonać cały rząd pana premiera.
Ale to nie
także.
Jest tak, że pan minister Tchórzewski i cały rząd trochę się przeprasza z OZE, czyli z odnawialnymi źródłami energii, że był ten element, szczególnie gdy w ministerstwie był pan wiceminister Piotrowski, że rząd jakoś szczególnie energetykę wiatrową traktował po macoszemu, a teraz wraca to źródło wytwarzania energii jako istotne dla przyszłości naszego miksu?
Ja muszę panu powiedzieć, że te dylematy, które dotyczą zwłaszcza lądowej energetyki wiatrowej, one są nadal aktualne i ja często rozmawiam z przedsiębiorcami, z inwestorami, oni sami mówią, ta wolna amerykanka, która obowiązywała na lądzie, była niekorzystna dla tych klasowych, dobrych inwestorów i ona się tak naprawdę zemściła. Doprowadziła do tego, że dzisiaj sprzeciw społeczny wobec tych inwestycji na lądzie jest bardzo duży. Zupełnie inna sytuacja jest na morzu. Te farmy morskie będą bezkonfliktowe, one będą bardzo oddalone od brzegu, niewidoczne dla plażowiczów, nie będą przeszkadzały rybakom, nie będą przeszkadzały nikomu. Mamy plan zagospodarowania obszarów morskich tak dobrze przygotowany, że te obszary są niekolizyjne z innymi sposobami wykorzystania.
Wydaje się, że kolizyjna
naszego,
będzie
na tego naszego morza.
Również źródło energii ustawione nad morzem, przynajmniej na pewno na początku, czyli energetyka jądrowa, bo minister Tchórzewski utrzymuje datę 2033 roku jako tej chwili, kiedy do polskich sieci popłynie prąd z pierwszej gotowej, w pełni sprawnej i działającej elektrowni jądrowej.
No właśnie, jeszcze zanim przejdę do atomu, chcę powiedzieć tak, że jak wiążę z tą energetyką morską takie wielkie nadzieje na rozwój całej naszej gospodarki, bo mamy bardzo wiele firm, które produkuje już nie tylko elementy metalowe jak fundamenty czy wieże, ale także transformatory, kable. Właściwie produkujemy wszystko, co jest potrzebne do budowy morskich farm poza turbiną. Ta turbina też, mam nadzieję, w kraju powstanie. Dzieje się w tym zakresie wiele. Ja pozwoliłem sobie powiedzieć...
A Cegielski
trochę
nie mógłby dojść takich turbin? To jest trudne.
Ja pozwoliłem sobie tak trochę żartobliwie powiedzieć, że my w Polsce nie kupimy żadnej turbiny z zagranicy i chciałbym tą deklarację utrzymać, że tak się właśnie stanie. Proponuję, by producenci, którzy chcą rywalizować o polski rynek, zastanowili się nad ulokowaniem tej produkcji w Polsce, a najlepiej we współpracy z naszymi firmami. Na przykład rzeczywiście zakłady Cegielskiego są tutaj bardzo dobrym partnerem, mają odpowiednie wyposażenie, doświadczenie, to można robić także te elementy. Wracając do energetyki jądrowej, ja muszę panu powiedzieć tak, że
rzeczywiście... 14 lat, to nie jest dużo.
To jest długi proces. proces budowy. Ja osobiście z taką wielką uwagą śledzę te prace, już które kończą ten element badawczy, jeśli chodzi o małe reaktory jądrowe. One są bardzo obiecujące, te prace, i ja myślę, że byłoby dobrze, gdyby Polska skorzystała z tych najnowszych technologii. Skoro już
jesteśmy... Ale o tym nie ma mowy w strategii rządowej.
Skoro jesteśmy już tak bardzo opóźnieni w tym zakresie, bo te projekty realizujemy od tak wielu lat, a właściwie tylko mówimy o nich, a nie realizujemy, to dobrze by było skorzystać z najnowszych technologii. Tym bardziej, że tutaj analogii pomiędzy systemem energetycznym amerykańskim a polskim jest bardzo wiele. Amerykanie także będą wygaszali bardzo wiele swoich bloków węglowych o takiej średniej mocy 200-500 megawatów. Nas też taki proces czeka i dokładnie w to miejsce będą dedykowane reaktory, małe reaktory jądrowe, które wprost zastąpią te źródła emisyjne dzisiejsze. I to jest bardzo dobry kierunek, no bo nie trzeba dodatkowo rozbudowywać infrastruktury przesyłowej, ona już jest gotowa. Więc od tej strony spojrzałbym takim chłodnym okiem na ten
projekt. Tylko
czy
technologia już jest gotowa, bo my słyszymy o tych małych reaktorach jądrowych od kilku lat, a zdaje się, to jest cały czas technologia bardzo eksperymentalna.
No nie, to wygląda już znacznie lepiej. Ja wróciłem kilka tygodni temu ze Stanów Zjednoczonych i muszę panu powiedzieć tak, że ta technologia była rozwijana na potrzeby wojskowe, jak to zawsze, czy zwykle bywa w gospodarce. Natomiast dzisiaj jest już testowana dla potrzeb cywilnych i tak jak mówią Amerykanie, to pierwszy projekt zakończy tą fazę testową w roku 2020, a więc mamy okres półtorej roku, kiedy będzie można mówić o zastosowaniu już takim komercyjnym tych
czemu
projektów.
Ministerstwo nie podziela pana entuzjazmu?
No warto się nad tym zastanowić. Ja myślę tak, no oczywiście w przypadku tych pierwszych reaktorów pewnie trudno by było podejmować tak bardzo ryzykowne decyzje, by opierać się o technologie jeszcze nie do końca sprawdzone, ale jeśli chodzi o końcówkę tego projektu, to myślę, że jest to bardzo, bardzo realne i jak sądzę, to będzie kompromis, na którym pewnie skończymy.
Pytanie, na ile realne jest wybudowanie i uruchomienie elektrowni jądrowej do roku 2033, bo jak mówią specjaliści, to jest bardzo ambitny harmonogram.
To jest bardzo ambitny harmonogram, ale ostatnie realizacje w krajach arabskich dowodzą, że można utrzymać harmonogram budowy elektrowni jądrowej. Te doświadczenia, zwłaszcza koreańskie z Korei Południowej, są budujące. Ten kraj z pozycji takiego nowicjusza, takiego jakim my jesteśmy dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, no niestety to był długi okres, ale stał się dzisiaj eksporterem tej technologii i sam buduje takie siłownie w innych rejonach świata.
Pytanie, jakie będą protesty społeczne przy okazji budowy tej elektrowni, przynajmniej pierwszej, mówi się o Żarnowcu albo innej lokalizacji nad morzem. My o elektrowni mówimy od ilu? Od 10, 15 lat o budowie elektrowni jądrowej w Polsce i cały czas mówimy i ani jedna łopata nie została wbita.
Panie doktorze, tak, ale działania rządu pana premiera Morawieckiego tym się różnią od poprzednich gabinetów,
że mija 3,5 roku i mamy w końcu strategię na papierze i decyzję, że będzie elektrownia, więc 3,5 roku już my przedeliberowali, czy budować, czy nie budować. I wiemy, że chyba budujemy.
Strategia jest bardzo ważna. Trzeba ją dobrze przygotować, trzeba ją posiadać. I to taki plan, to nie jest domena wyłącznie gospodarki socjalistycznej, jak mówią złośliwi, ale to domena każdej gospodarki rynkowej. I dobrze, że ten plan mamy i ten plan będziemy konsekwentnie realizować. Jeśli chodzi o morską energetykę, to przyszłość jest już na wyciągnięcie ręki. Na ostatniej konferencji w Gdańsku jeden z inwestorów krajowych stwierdził, że w 2023 roku nastąpi już faza realizacyjna.
Może otworzymy radiową kronikę budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Kiedy będzie co kronikować i o czym opowiadać Zbigniew Gryglas, wiceprezes partii Porozumienie Jarosława Gowina oraz poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję serdecznie państwu. Pozdrawiam państwa w ten wspaniały słoneczny dzień.
Słoneczny dzień, bo pan poseł na własnej skórze odczuwa, jak to bardzo słoneczny dzień jest, bo my, proszę państwa, rozpoznajemy wiosnę od tego momentu, kiedy w Popołudniu Wnet robi się ciepło, nie tylko za sprawą atmosfery w studiu, ale także za sprawą słońca, które nas intensywnie ogrzewa. 16:35. Posłuchamy zespół Pink Floyd. Hey, you, taką piosenkę wybrałem na to piękne wiosenne popołudnie dla państwa na początku.
Dobry wybór, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo, panie pośle. A za chwilę wrócimy do kwestii rolników, przetwórstwa, handlu, bo tutaj nie tylko protest rolników, ale także stanowisko rządu co do handlu w niedzielę się dzieje i zaraz to się dzianie omówimy z osobą, która od podszewki zna polski handel i polskie przetwórstwo, więc zostańcie państwo przy radioodbiornikach i posłuchajcie piosenki, a potem posłuchajcie, co się dzieje w polskim handlu.